Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Dzień dobry. Cześć i czołem, nazywam się Malwina Ferenc, mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, albowiem tak się składa, że piszę książki, różne rzeczy ludzie robią, niektórzy jeżdżą na nartach, niektórzy skaczą ze spadochronem, no ja wybrałam sobie akurat takie coś. I w tym podcaście mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek, zerkam od strony zarówno pisarza, jak czytelnika, mówię o tym, jak od kuchni wygląda bycie twórczynią oraz o tym, co w ogóle na rynku wydawniczym piszczy. No i w ramach wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach i są to odczucia zarówno pozytywne, jak i negatywne, z uwagi na to, że ja również jestem odbiorczynią treści produkowanych przez innych, oprócz tego, że sama je tworzę i jak najbardziej po prostu jestem zwykłym czytelnikiem. Razem ze mną nagrywa mój pies, piesa, bo to ona, mogą się zdarzyć dźwięki takie, powiedzmy, w tle. Piesa jest istotą niewyrzucalną, jeżeli się ją wyprosi, to forsuje drzwi. Piesa w tym momencie ma pluszową kurę. To nowy nabytek i prowadzi w tym momencie intensywny monitoring osiedlowy. Miejmy nadzieję, że ją to zajmie. W poprzednim odcinku była tylko ta wisienka na torcie, bo powiedziałam, że w ramach wisienki dzielę się właśnie odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach. No i ostatnio była tylko wisienka, ale za to smakowita, bo czuć było żar płomieni piekielnych i zapach siarki, a tematem była powieść Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa w formie superprodukcji, takiego słuchowiska. No bo ja wciągam książki, mówiąc potocznie, głównie w formie audiobooków, z racji tego, że doba ma tylko 24 godziny i naprawdę zapakowałam ją tak, że jest już jak Tetris. Nie jestem w stanie w innej formie wcisnąć czytania książek, a żeby pisać, trzeba czytać, a żeby pisać dobrze, trzeba czytać dużo i dobrych rzeczy, więc ja pakuję sobie książki do głowy w formie audiobooków i czytam, słucham, ale będę mówić, że czytam, między innymi w drodze do pracy, podczas spacerów z psem, podczas różnych czynności domowych, konkretnie wszędzie, gdzie mogę łazić ze słuchawkami na uszach, tam łażę. No i w tej książce mieliśmy wielki bal u szatana, który ten raczył wydać w Moskwie, ale też było wiele innych wątków i tematów, bo powieść Bułhakowa jest bogata w treści ukryte między wierszami. Zresztą z tego powodu cenzura przez długie, długie lata, nawet po śmierci pisarza, nie chciała jej wydać. I tak mam wrażenie, że potraktowałam temat po macoszemu, pomimo tego, że właśnie cały odcinek podcastu poświęciłam tej powieści, bo o Mistrzu i Małgorzacie tak naprawdę można napisać doktorat, a i tak się tematu, jak podejrzewam, nie wyczerpie. A dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat temat szalenie mnie intrygujący od dłuższego czasu i wyobraźcie sobie, że bodziec do zajęcia się tym tematem dało mi dziś moje najstarsze dziecko. Znaczy nie dziś, ale generalnie dało mi moje najstarsze dziecko. Dziecko ma lat 15 i powiem Wam tak na marginesie, że wychowanie nastolatki, no a właściwie nastolatek, bo mam ich więcej, no to jest mega przygoda. Co prawda to jest ten typ wrażeń, co spacer z zawiązanymi oczami przez pole minowe, ale trzeba przyznać, emocji nie brakuje. No i fantastyczne są takie momenty, kiedy odkrywam, że o rany, nie wiedziałam, że moje dziecko ma takie przemyślenia, albo o rany, nie wiedziałam, że dziecko zna takie słownictwo. No i nie, oczywiście nie chodzi o wulgaryzmy. I w ogóle niesamowicie wartościowe jest to, że można z dzieckiem pogadać tak jak z dorosłym. No, to jest naprawdę fajne. No i właśnie moje dziecko podczas spaceru z psem, no bo nasza psica to jest taki typ zwierzaka, który ciężko rozładować, to wymaga czasu, żeby piesę rozładować, spacery bywają długie. I dziecko podczas tego spaceru ostatnio zadało mi pytanie: mamo, dlaczego wolimy czarne charaktery? No i to mi postawiło uszy na sztorc, że tak powiem, ale najlepsze jest to, że dziecko po pierwsze samo dało odpowiedź na to pytanie i moim zdaniem trafiła w dziesiątkę, a po drugie podesłało mi filmik na YouTubie, który ją do tych rozmyślań zachęcił. Ja sobie ten filmik odtworzyłam, wrócę do niego w końcowej części tego odcinka i dam Wam oczywiście namiary w opisie odcinka, o co chodzi, ale cieszę się, że te moje przemyślenia, które Wam tutaj wyłuszczę, generalnie potwierdzają się z tym, jak patrzą na to inni, czyli podejrzewam, że tu byłaby duża doza słuszności. Temat kręci mnie szczególnie, więc dzisiaj obędzie się bez wisienki na torcie, to znaczy będzie tort bez wisienki, bo przebieram nogami, żeby Wam powiedzieć o tym, co myślę, a Wy w komentarzach do tego odcinka, no bo takie można zamieszczać na Spotify, a Spotify jest platformą, z której korzysta no, blisko 90% moich słuchaczy, no więc w takich komentarzach możecie dać znać, czy zgadzacie się z moją analizą, czy też nie. Możecie też podzielić się wrażeniami, skierować do mnie różne uwagi. Generalnie bardzo mi będzie miło, jeżeli z Waszej strony zaistnieje, mówiąc bardzo po polskiemu, feedback. No i właśnie, dlaczego lubimy tych złych? Przygotowując się do tego odcinka, wypisałam sobie bohaterów książek, filmów, no ogólnie bohaterów popkultury, którzy jako pierwsi przyszli mi na myśl. A są to Hannibal Lecter, cesarz Commodus, grany przez Joaquina Phoenixa w Gladiatorze, mam nadzieję, że kojarzycie postać, Lucifer z serialu Lucifer, nie lubię serialu, ale chodzi o postać, Hans Landa, grany przez Christopha Waltza w Bękartach Wojny, tak zwany łowca Żydów. Mam nadzieję, że też kojarzycie postać, albowiem gdyż ten aktor dostał Oscara za swoją rolę. To była rola drugoplanowa. Z książkowymi bohaterami miałam problem, bo ci filmowie to przychodzili mi jeszcze długo, długo, ale to są ci pierwsi, na których wpadłam. Z książkowymi miałam problem, co może się wydawać dziwne, ale przyszedł mi do głowy Poncjusz Piłat, właśnie z Mistrza i Małgorzaty, no i sam Volant jako szatan, a także Dorian Gray z powieści Oscara Wilda Portret Doriana Graya, czy Philip Merinos ze złego Tyrmanda, no ale ten Merinos to już tak po dłuższym zastanowieniu. Zatrzymałam się więc tutaj i doszłam do wniosku, że chodzi o coś innego niż zło bohatera, ale o co? O tym za chwilę. Przyjrzymy się więc tym wymienionym przeze mnie i tym, o których wy być może myślicie, kiedy rzucam hasło ten zły. Zastanowimy się, co ich łączy. Co więc łączy tych wszystkich bohaterów? Po pierwsze, są bardzo inteligentni, wręcz błyskotliwi, na przykład Landa. Są przystojni, no może z wyjątkiem Lectera, ale on ma w sobie to coś. No a Dorian Gray na przykład jest opisywany wręcz jako wyjątkowo piękny mężczyzna. Są to mężczyźni. Ma to znaczenie, moim zdaniem. Mają plan, wizję i wytrwale dążą do ustalonego celu. Są właśnie wytrwali. Są nieprzystępni, zachowują dystans wobec innych bohaterów. Są egocentryczni i zarozumiali. Wyznają zasadę, że cel uświęca środki. Mają spore możliwości działania, zazwyczaj mają więc no, dużą władzę, zdają sobie sprawę z tej władzy i umieją z niej korzystać. Sprawnie manipulują innymi, tak że tamci nie mają świadomości, że są manipulowani, a w dodatku doskonale się maskują. W pierwszym kontakcie więc wydają się osobami miłymi, czy wręcz czarującymi. Jednocześnie pozostają chłodni emocjonalnie i całkowicie są skoncentrowani na celu, jaki sobie wyznaczyli. Ta umiejętność maskowania się, manipulacja oraz chłód emocjonalny to typowe cechy psychopatycznego zaburzenia osobowości i ja podlinkuję Wam w opisie odcinka właśnie namiar na odcinek podcastu Strefa Psyche Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Świetny odcinek, naprawdę. On mówi o psychopatii, opisuje dokładnie to zaburzenie, no i odnajdziecie tam niejednego bohatera literackiego czy też filmowego, no to Wam gwarantuję. Ci bohaterowie też przekraczają granice, łamią tabu, mają swój własny kodeks moralny i etyczny i ten kodeks często stoi w konflikcie z powszechnie uznawanymi zasadami współżycia społecznego, co jeszcze dodatkowo zwiększa ich tak zwane pole rażenia i skuteczność działania. Robią coś, na co statystyczny Kowalski nigdy by się nie zdecydował. No i tu się zatrzymajmy. Sporo wymieniłam rzeczy, ale tak zastanówcie się, ile z tych przymiotów to są wady i które tak naprawdę są negatywne. Poza manipulacją i chłodem emocjonalnym, no może jeszcze egocentryzmem i swego rodzaju narcyzmem, cała reszta może być postrzegana pozytywnie. Ba, może być pożądana. To są cechy, które statystyczny Kowalski chciałby mieć. Statystyczny Kowalski chciałby być wytrwały. Chciałby mieć siłę i odwagę, by działać niestandardowo, by brać sprawy w własne ręce. Chciałby czuć się mocny. Statystyczny Kowalski chce być postrzegany jako człowiek inteligentny, błyskotliwy, mający wizję, dążący do sukcesu, zdecydowany. A statystyczny Kowalski nie jest przecież złym człowiekiem. A już naprawdę niewielu może się poszczycić, tu duży cudzysłów oczywiście, naposzczycić, z zaburzeniem psychicznym z rodzaju psychopatii czy narcyzmu. No i tu dochodzimy do tego, co chcę Wam przekazać i do odpowiedzi, jaką udzieliło moje dziecko. Otóż pociąga nas nie tyle bohater zły, co bohater obdarzony charyzmą. Może to być zarówno bohater pozytywny, jak i negatywny. Drugie, co oprócz charyzmy przyciąga do siebie bohatera, to tajemnica, jaką w sobie nosi. Coś, co stwarza dystans między nim a resztą. Dlaczego to jest takie istotne? Bo są też bohaterowie negatywni jednopoziomowi, bez żadnej głębi. To może być źle napisany, źle skrojony typ bohatera. Taki, wiecie, że jest tak zły, że nie pozostawia żadnego pola na interpretację, nie ma tam żadnego drugiego dna. On jest płaski, normalnie jak tafla jeziora, jednopoziomowy. Czyli może to być taki typ bohatera, źle napisana postać. Może to być również bohater drugo- czy trzecioplanowy, któremu ta głębia nie jest potrzebna, bo on z natury w powieści czy w filmie robi za tło. Taka osoba nas nie fascynuje, co najwyżej odstręcza. No i przykład takiego bohatera to, nie wiem, no, niemieccy żołnierze w filmach wojennych, tworzący takie jakby tło. Taką też postacią jest Kudłaty w Złym Tyrmanda. To jest prymitywny bandzior, który jest po prostu prymitywnym bandziorem, bestią ze szczątkowym mózgiem, dodatkowo wyżartym wódką. Ten Kudłaty pojawia się dosłownie w dwóch albo trzech scenach i naprawdę nie ma więcej potrzeby, żeby się pojawił, dlatego że zupełnie nie jest to potrzebne dla akcji książki, więc nie ma co tutaj tworzyć głębi zupełnie niepotrzebnej. Taki bohater nie jest charyzmatyczny, on jest po prostu zły. Natomiast fascynuje nas charyzmatyczny bohater ze skrzętnie skrywaną przed pospólstwem tajemnicą i posiadający skazę, która jest czymś w rodzaju zapłaty za jego wielkość. Wielkość kosztuje. To są duże koszty. Co to znaczy charyzmatyczne? No właśnie tak, jak opisywałam. Przelećmy to jeszcze raz. Jest to więc ktoś inteligentny, czy wręcz błyskotliwy. Bohater taki jest przystojny. Jest to mężczyzna. Ma wizję, plan, wytrwale dąży do ustalonego celu. Jest nieprzystępny, no, z racji tej posiadanej tajemnicy. Stwarza dystans. Jest zamknięty w sobie. Może być egocentryczny i może być zarozumiały. Może wyznawać zasadę, że cel uświęca środki. Ma spore możliwości działania, ma więc zazwyczaj dużą władzę, zdaje sobie z niej sprawę i umie z niej korzystać. Manipuluje innymi. Potrafi się maskować, przejawia taki chłód emocjonalny, przekracza granice, łamie tabu, działa na własnych zasadach, ma swój własny kodeks moralny i etyczny i często stoi to w konflikcie z powszechnie uznawanymi zasadami współżycia społecznego i robi coś, na co statystyczny Kowalski nigdy by się nie zdecydował, w związku z tym bierze udział w zdarzeniach, które dla statystycznego Kowalskiego pozostają niedostępne. Czyli inaczej mówiąc, charyzmę widzimy u tej postaci, która posiada cechy uważane za cenne, rzadkie lub trudno osiągalne i takie, które sami chcielibyśmy posiadać, ale jednocześnie jest to postać dalece nieidealna, dzięki czemu statystyczny Kowalski może nawiązać z tą osobą, z tą postacią osobistą więź. No, my w końcu też jesteśmy nieidealni. Co prawda problem, z jakim zmaga się charakterystyczny bohater, może przerastać statystycznego Kowalskiego, bo zdarzenia, jakie towarzyszą temu bohaterowi, mogą być spoza zdarzeń dostępnych dla statystycznego Kowalskiego. W związku z tym ten problem dotyczący bohatera nie może być zbyt częsty, ale zawsze jest to problem. A statystyczny Kowalski głównie ma właśnie problemy, a w jego życiu piękne są tylko chwile, jak śpiewał Jem. Czyli teraz wiecie, na czym polega charyzma u bohatera. Jak to wygląda w praktyce? No, charyzmatycznych bohaterów jest naprawdę co niemiara. Weźmy na przykład Harry'ego Hole. Harry Hole to jest bohater cyklu kryminałów napisanych przez Jo Nesbo. To jest policjant. To jest policjant uczciwy, zdeterminowany, zacięty, dociekliwy, wytrwały, jest silny, jest bardzo wysoki, jest przystojny, wysportowany, ale jest to również alkoholik, samotnik, ma problemy z nawiązywaniem relacji, w jego kontaktach w telefonie wszyscy są zapisani pierwszą literą imienia, tak mało tych kontaktów ma. No to jest takie trochę podobne do mnie, ja mam tylko 6 osób znajomych na Facebooku i są to same kobiety. No dobrze, Harry notorycznie naciąga regulaminy i łamie zasady, w związku z tym spotykają go konsekwencje, głównie służbowe, ale ostatecznie znajduje złoczyńcę, co jednak drogo okupuje, tak zawodowo jak prywatnie. Totalnie nie układa mu się w życiu prywatnym. No coś tam próbuje robić, ale generalnie wiecie, statystycznemu Kowalskiemu wychodzi to jednak lepiej. Punisher, czyli mściciel, egzekutor, karzący tych, którzy zamordowali mu rodzinę. No to jest druga taka postać, powiedziałabym, że kultowa, niezwykle znana. Ponieważ tradycyjne metody ścigania zła okazują się nieskuteczne, no to on bierze wymierzanie sprawiedliwości w swoje ręce i generalnie stosuje metody swoich wrogów. Jest brutalny, bezlitosny, przebiegły, skuteczny. Łamie prawo tak bardzo, że już bardziej nie można, ale my wiemy, że robi to z rozpaczy, bo był kochającym mężem i ojcem, no a teraz został mu tylko ból. Jest Andy Dufresne ze Skazanych na Shawshank. Nie wiem, czy widzieliście film albo czytaliście opowiadanie Kinga. Film bardzo, bardzo polecam. Opowiadanie Niekonieczne to jest jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy film okazuje się znacznie lepszy niż pierwowzór. Opowiadanie nie rzuca na kolana, delikatnie mówiąc, natomiast film jest absolutnie genialny. Andy to bankier niesłusznie oskarżony o zamordowanie żony, który został skazany na dożywocie. No i żeby przetrwać w strasznym miejscu, bo trafił do takiego więzienia o zaostrzonym rygorze, żeby przetrwać w strasznym miejscu z sadystycznymi strażnikami, ze zbrodniarzami i z psychopatycznym naczelnikiem więzienia, zaczyna doradzać, jak uniknąć podatków, doradzać właśnie tym strażnikom i pomaga naczelnikowi prać pieniądze. Samo sobie mówi, że do tej pory żył uczciwie, a przestępcą stał się właśnie w więzieniu. Jednocześnie właśnie Andy nosi skazę, taki żal do żony, która go zdradzała, nosi tajemnicę, trzyma dystans, jest bardzo zamknięty w sobie, taki wyciszony, spokojny, jest wytrwały, niezwykle cierpliwy i dość kiedy oglądałam film po raz pierwszy, pomyślałam sobie, że chciałabym, aby mój przyszły małżonek miał takie cechy jak Andy. Kolejny bohater, Eberhard Mock. Kapitalnie pasuje tutaj właśnie ten bohater książek Marka Krajewskiego. Mock pracuje w Policji Kryminalnej w Breslau. Jest arogancki, bezczelny, traktuje kobiety przedmiotowo, zwłaszcza prostytutki, których usług nie stroni. Upija się, jest brutalny, gwałtowny i ogólnie typ taki głęboko nieprzyjemny, ale jednocześnie to jemu najbardziej zależy na znalezieniu sprawców najgorszych zbrodni. To on schodzi do najgłębszych kręgów piekielnych, często osamotniony i niezrozumiany, walczy ze złem i nie poddaje się przeciwnościom. Jest odważny, jest zdecydowany. Nie waha się podejmować ryzyka, gdy osiągnięcie celu tego wymaga. To jest bardzo duże ryzyko niejednokrotnie. Powiedziałabym, że jedzie po bandzie. Jednocześnie tragicznie rozwija się wątek jego życia osobistego i sam jest człowiekiem głęboko nieszczęśliwym, a na dodatek, i tutaj jest właśnie skaza, choruje na epilepsję. W skrócie, nikt nie chce być tak nieszczęśliwy i samotny jak Mok, ale wszyscy chcieliby cechy Moka posiadać. I jak widzicie, to tylko kilka przykładów, ale już na pewno wiecie, o czym mówię. Jest mnóstwo samotnych mścicieli, mnóstwo stróżów prawa, jedynych zaangażowanych wobec powszechnej obojętności innych. To są dziwacy, samotnicy, alkoholicy, czy jakieś inne nałogi posiadają, wymykają się standardom społecznym, są obdarzeni cechami, które sami chcielibyśmy posiadać i są osobami też, które zdarzają się z problemami, z jakimi i nam zdarza się mierzyć. Upadają niezliczoną ilość razy, ale podnoszą się na nowo. Dają nam nadzieję i wiarę w to, że można być człowiekiem bardziej, doświadczać więcej, nawet jeśli płaci się za to wysoką cenę. Nie wiadomo, czy my byśmy zapłacili, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że nie, ale nadzieja pozostaje. No dobrze, a co ze złymi charyzmatycznymi? Co z takimi jak piekielnie inteligentny, przebiegły i zimny Hans Landa? Co z Hannibalem Lecterem, kanibalem i sadystą erudytą? Oni też przyciągają naszą uwagę. Dlaczego? W tym przypadku oprócz tego wszystkiego, co powiedziałam wcześniej, działa jeszcze jeden mechanizm. To mechanizm, nazwę to roboczo, strefy komfortu. Jak duże jest prawdopodobieństwo, że w swoim życiu natkniecie się na seryjnego zabójcę i to jeszcze w jego sadystycznej, zwyrodniałej wersji? No, bliskie zeru, prawda? Niemal równe zeru. Niech nawet nie będzie seryjny ten zabójca, a pojedynczy. No, też prawdopodobieństwo jest bliskie zeru. A zatem ta postać generalnie nie jest z naszego świata. To oznacza, że możemy ją zupełnie bezpiecznie obserwować z bliska, poddawać czytelniczej wiwisekcji i ona nic nam nie zrobi. Inaczej mówiąc, podchodzimy do takiego bohatera jak do groźnego zwierzęcia w zoo. Chodzimy sobie obok klatki czy wybiegu, posiadając gwarancję, że ono nam nic nie zrobi. To samo dotyczy strasznych okoliczności. Jest praktycznie niemożliwe, żebyśmy, no tutaj biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną w naszym kraju, trafili kiedykolwiek do obozu koncentracyjnego. Dlatego z bezpiecznego fotela możemy czytać o obozowym horrorze, o obozowych katach, obozowych bestiach i zwyrodnialcach. Nic nam nie zrobią. Siedzimy sobie w fotelu pod kocykiem z herbatką w ręce, no ach, te instagramowe stereotypy, i czytamy o setkach tysięcy upychanych w komorach gazowych. Współczesnemu trendowi pop literatury obozowej, zwanej złośliwie acz trafnie, Holopolo czy Czarny Disneyland, poświęciłam osobny odcinek podcastu i mówiąc wprost, no trochę się po nim przejechałam, więc zapraszam do odsłuchania. To odcinek o nazistach i ich narzeczonych. Tu oczywiście wyłania nam się inne zagadnienie, gdzie kończy się ciekawość i chęć dotknięcia, choćby tylko pozornie, sytuacji ekstremalnej, a zaczyna niezdrowa podnieta. W którym momencie znika nam współczucie dla ofiar i chęć ich upamiętnienia, a uwaga przenosi się na sprawców zbrodni z perwersyjną chęcią otrzymania kolejnej, coraz bardziej wyuzdanej dawki przemocy. No ale to już jest temat na osobny podcast. Co z kobietami? Przyznaję, że niezwykle ciężko wskazać mi w literaturze kobiety, które byłyby niezależne, obdarzone charyzmą, łamiące tabu, przekraczające granice, a jednocześnie wzbudzające podziw i chęć pójścia w ich ślady. Z całą pewnością charyzmatyczna była Markiza de Metrey z Niebezpiecznych Związków, no ale nie znam ani jednej kobiety, która mogłaby powiedzieć, że chce być taka jak ona, zwłaszcza, że jej koniec do najszczęśliwszych nie należał. No może Eowina, księżniczka Rohanu, która ubiła nas gula, wypowiadając dumne słowa, jestem kobietą. No tak, powiedzmy, że być jak Eowina to jest coś. Ktoś więcej? Nie wiem. Pomóżcie mi, jeżeli znacie takie przykłady bohaterek kobiecych, które wzbudziłyby podziw i chęć naśladownictwa, tak w kobietach, jak w mężczyznach, jak to jest w przypadku bohaterów męskich, to dajcie znać w komentarzu do tego odcinka. Z przyjemnością Wasze wypowiedzi opublikuję. Ja mam taką prywatną teorię, że trudność znalezienia takich charyzmatycznych bohaterek żeńskich, charyzmatycznych i ze skazą, bo to też jest ważne, wynika z pozycji kobiety jako takiej. Pozycji w społeczeństwie i samego postrzegania kobiety i jej roli. Mężczyzna łamiący standardy, przekraczający granice, robiący coś spektakularnego i niesamowitego, traktowany jest niejako naturalnie. Postępuje zgodnie z męską naturą, nie robi niczego, co nie przystawałoby mężczyźnie. A kobieta? Kobieta nie powinna się wychylać. Kobieta łamiąca standardy wywołuje zgorszenie i naraża się na ostracyzm. Ryzykuje znacznie więcej niż mężczyzna, bo wychodzi z przypisanej sobie kobiecej roli. Miejsce kobiety przez wieki było w cieniu mężczyzny albo w ogóle w cieniu wydarzeń itd. Taka piosenkarka Alicja Majewska śpiewa piosenkę, która niezwykle mi irytuje i ta piosenka ma taki fragment: bo męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać. No, rany boskie, ja mam ciary zawsze, jak ona to śpiewa. Znacznie bliższy mi jest taki buntowniczy manifest, który śpiewa inna piosenkarka w innej piosence. To było coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Nie będę Julią wierną na balkonie, nie będę Julią nawet w snach, nie będę Julią, mi to nie pasuje, nie będę Julią, nie ten czas. Jakoś tak to było. No dobrze, tu postawimy kropkę. Podsumowując, cały show kradną charyzma i skaza. Połączone razem mogą zrobić efekt wow. Klucz do tego jest tylko taki, żeby bohatera napisać dobrze, bo każdą pracę można schrzanić. Niestety tak jest. No i jeszcze informacja, co to za filmik podesłało mi dziecko. Ciekawa rzecz, na YouTubie jest taki kanał prowadzony przez Klaudię Tyszkiewicz, czyli Klaudię Kludi. Klaudia w radiowej czwórce prowadzi też audycję o K-popie, ma swój profil na Instagramie, no i ja podlinkowuję Wam oczywiście to wszystko w opisie odcinka. Obserwacje Klaudii są w dużej mierze zbieżne z moimi, co mnie niezwykle cieszy, bo to oznacza, że no tak optymistycznie zakładam, że moje przemyślenia mają w sobie jakiś pierwiastek racjonalności. Jeśli ktoś chciałby poznać jej punkt widzenia, proszę uprzejmie, po nitce do kłębka, po sznurku, do odcinka. No i na tym kończymy. Zachęcam do obserwowania mojego podcastu, nie umknie Wam żaden nowy odcinek, a z racji silnych turbulencji w moim prywatnym życiu mam problem z utrzymaniem regularnych publikacji, więc takie dodanie do obserwowanych sprawia, że po prostu niczego nie przegapicie, nie znacie dnia ani godziny, tadam, w każdej chwili nowy odcinek może się pojawić. Te turbulencje miną, no ale to potrzeba na to czasu. Oceńcie tę audycję. Każdy głos, każda ocena sprawia, że algorytmy patrzą na mnie łaskawszym okiem i mam szansę dotrzeć do innych słuchaczy. Czytajcie moje książki. Ja nagrywam Pisarski Backstage również po to, żeby przedstawić się Wam jako autorka. Podzielcie się w mediach społecznościowych tym podcastem, konkretnymi odcinkami. To taki mały wdzięcznik, nic to nie kosztuje, ale to wszystko sprawia, że więcej osób mnie odnajdzie. No, a ja nie ukrywam, że o to właśnie mi chodzi. No i tak jak powiedziałam, nie znacie dnia ani godziny. Słyszymy się ponownie w kolejnym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam Was serdecznie. Cześć!